Kanclerz Olaf Scholz odrzuca polskie żądania wypłacenia reparacji wojennych. Powołuje się na porozumienie 2+4, którego Polska nie była stroną. Mówi, że kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta w prawie międzynarodowym. Poseł Arkadiusz Mularczyk mówi, że nota dyplomatyczna w sprawie reparacji dopiero wpłynie do Niemiec, więc nie może być odrzucona przed wpłynięciem. Z kolei Jarosław Kaczyński zapowiada tłumaczenie raportu na niemiecki oraz cykl konferencji w Niemczech i nie tylko poświęconych sprawie reparacji. Co dalej? Czy Polska ma szansę uzyskać reparacje od Niemiec? O tym dziś porozmawiam z doktorem Mateuszem Piątkowskim, prawnikiem z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami w studio redaktor Cezary Kusowicz. Witam.
Dzień dobry.
A na łączach dr Mateusz Piątkowski, prawnik z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Łódzki. Witamy Panie doktorze bardzo serdecznie w naszej telewizji.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry Panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Przypominamy tradycyjnie na początek, że możecie pisać komentarze na YouTubie. Na czacie prosimy Was także o polubienie naszej produkcji, o subskrypcję naszego kanału. Przypominamy też o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Możecie nas wesprzeć idźpodprąd.pl/wsparcie. Jesteśmy niezależną telewizją utrzymującą się z Waszych wpłat. Jesteśmy także na Patronite, a my przechodzimy do dzisiejszego tematu. Wczoraj wieczorem głośno było o tym, że kanclerz Olaf Scholz zareagował, wypowiedział się w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung na temat dyskusji o reparacjach, bo polska nota jeszcze nie wpłynęła. On powiedział, że mogę zaznaczyć, podobnie jak wszystkie poprzednie rządy federalne, że kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta w prawie międzynarodowym. Kanclerz powołuje się na porozumienie 2+4 z 1990 roku, czyli dwa państwa niemieckie i cztery te państwa tak zwane okupacyjne, tak, zwycięskie po II wojnie światowej. Panie doktorze, jak to się ma do polskich żądań? Poseł Mularczyk mówi, że to już i tak jest dobry krok naprzód, że nie powołują się na te domniemane zrzeczenie, tak, z 1953 roku. Nie będziemy dzisiaj dyskutować na temat moralnej polskiej racji, tak, że Polsce się reparacje należą. To myślę jest oczywiste dla każdego Polaka, czy przynajmniej powinno być. Będziemy rozmawiać, jak to, czy jest jakiś realny scenariusz, albo jak powinna wyglądać polska strategia. Czy to rzeczywiście jest jakiś krok naprzód, że kanclerz Scholz powołuje się już teraz na to porozumienie 2+4 z 1990 roku?
Znaczy, trzeba zwrócić uwagę, że faktycznie porozumienie, na które, bo to jest właśnie, cała rzecz też polega na tym, że ten proces pokojowy z Niemcami miał charakter bardzo skomplikowany, on miał złożony. On wszystko rzeczywiście się zaczyna w Poczdamie w 1945 roku. Polska i Niemcy nie są stroną porozumień poczdamskich i oczywiście ogólna zasada prawa stanowi tak, że umowy nie wiążą tych państw, które nie są stronami. To jest naturalne, natomiast są oczywiście wyjątki. Wyjątkiem, którym umowa może przewidywać korzyść na rzecz państwa trzeciego, a także obowiązki na niekorzyść państwa trzeciego. I twierdzi się, że układy w Poczdamie to była umowa zawarta na korzyść Polski, która stroną nie była, ale na przykład uzyskała cesję terytorialną, czyli ziemie zachodnie. Tu chciałbym też podkreślić, że trochę się mówi w kontekście ziem zachodnich jako elementu reparacji. Ja mimo wszystko tych dwóch rzeczy bym nie łączył, ponieważ to, że uzyskaliśmy ziemie zachodnie, było wynikiem czego innego, było bardziej wynikiem naszego porozumienia, w pewnym sensie naszej relacji z aliantami. My otrzymaliśmy te ziemie jako rekompensatę za utracone ziemie II Rzeczpospolitej, a także to był jakiś docenienie naszego wkładu w zwycięstwo nad III Rzeszą w okresie II wojny światowej. Więc tych dwóch kwestii bym nie łączył. Też się pojawiają w prasie, tak, niemieckiej prasie pojawiły się takie wątki, że jeżeli jeżeli podnosimy kwestię reparacji, to co z kwestią graniczną? Kwestia graniczna jest zamknięta, ale wracam tutaj do tej kwestii traktatu 2 plus 4. Dwa niemieckie państwa, które powstały po II wojnie światowej, Niemcy Zachodnie i Wschodnie, faktycznie, kiedy w 1989 roku pokazała się, że istnieje możliwość, geopolityka się zmieniła i Niemcy się zjednoczą, to pojawiło się pewien szereg pytań prawnych, bo alianci dzierżyli pewne, można by powiedzieć, uprawnienia suwerenne nad Niemcami. Była sojusznicza Rada Kontroli Niemiec, był na przykład Berlin, był przez całą zimną wojnę Berlin miał status obszaru okupowanego. Nie należał formalnie ani do Berlina, ani do Niemiec Zachodnich, ani do Niemiec Wschodnich, ta wschodnia bądź zachodnia część. W związku z tym trzeba było tę kwestię uregulować. Okazało się, że na zjednoczenie Niemiec zgodę muszą dać te cztery mocarstwa alianckie. I właśnie, ten traktat 2 plus 4, faktycznie są analizy takie, które podnoszą, że ten traktat, on ma taką nazwę, on się nazywa final settlement, czyli ostateczne rozliczenie, można by powiedzieć, wszystkich zagadnień związanych z Niemcami w okresie II wojny światowej. I faktycznie w ramach tego traktatu Polska, tak jak pan redaktor wspomniał, stroną tej umowy nie była. Polska uczestniczyła w pracach negocjacyjnych nad tą umową, ponieważ kanclerz Helmut Kohl twierdzi się, że usiłował jeszcze grać kwestią granicy zachodniej, ponieważ była taka doktryna niemiecka, która twierdziła, że zjednoczone Niemcy mogą otworzyć kwestię graniczną, kwestię granicy z Polską na nowo, bo te traktaty, które były zawierane przez te odrębne państwa niemieckie, nie będą wiązały. To wywołało pewien alarm w naszej służbie dyplomatycznej. Pamiętajmy, to były czasy pierwszego rządu Tadeusza Mazowieckiego, ministra Krzysztofa Skubiszewskiego. Polska rozpoczyna pewną ofensywę dyplomatyczną. Ta ofensywa dyplomatyczna jest skuteczna, ponieważ my jesteśmy dopuszczeni do negocjacji tej umowy, bierzemy udział i między innymi w pewnym sensie mocarstwa wymuszają na Niemczech. Tu wielka zasługa prezydenta George'a Seniora Busha, który jednoznacznie powiedział, że nie będzie zgody na zjednoczenie Niemiec, jeżeli Niemcy nie uregulują granicy z Polską w ostatecznej formie Traktatu Prawa Międzynarodowego. To się dzieje.
Mogę panu przerwać, bo wielu, może niewielu, ale ludzie właśnie wskazują, że kwestia granicy zachodniej nie jest zamknięta, bo Polska nie ma traktatu pokojowego z Niemcami. No i pojawia się ten argument, że Niemcy mogłyby otworzyć kwestię zachodniej granicy. Pan doktor mówi, że ta kwestia jest zamknięta właśnie dzięki temu traktatowi 2 plus 4. Czy to jest jeszcze jakaś inna przyczyna?
Tak jest. To jest zamknięte. Po pierwsze z uwagi właśnie na traktat 2 plus 4. A następnie jeszcze trzeba pamiętać o tym, że Polska oczywiście zawarła traktat graniczny z Niemcami w 1990 roku. I w ramach te dwa porozumienia są taką, można by powiedzieć, osią zamykającą sprawę. Bo pamiętajmy, Polska nie jest stroną traktatu 2 plus 4, ale te cztery mocarstwa, które negocjowały ten traktat, one występowały jako liderzy obozu alianckiego, tak zwanych Narodów Zjednoczonych. Polska w okresie II wojny światowej była członkiem Narodów Zjednoczonych. W ogóle organizacja ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych, protoplastą była właśnie ta struktura, Narody Zjednoczone, które w okresie II wojny światowej prowadziły walkę z państwami osi. W Karcie Narodów Zjednoczonych w ogóle możemy znaleźć coś takiego jak odniesienie się do dawnych państw nieprzyjacielskich. I artykuł 107 tej karty stanowi, że generalnie rzecz biorąc nic w Karcie Narodów Zjednoczonych nie może, że tak powiem, unieważniać jakiejkolwiek akcji, która dotyczyła dawnych państw nieprzyjacielskich. Dawnym państwem nieprzyjacielskim były Niemcy. W związku z tym te mocarstwa cztery negocjowały w imieniu niejako całego obozu alianckiego, którego członkiem była Polska. Jest to, można by powiedzieć, ta kwestia graniczna dla mnie jest całkowicie przez to zamknięta. I możemy powiedzieć, że co prawda może bezpośrednim traktatem pokojowym to nie było, ale jest to pewien substrat porozumienia pokojowego, bo niejako jest to porozumienie gwarantowane siłą tych mocarstw alianckich wynikającej z tej specyfiki procesu pokojowego Niemiec. My stroną, tak jak wspominam, porozumienia nie było. I oczywiście tutaj muszę powiedzieć z akademickiej jak najbardziej poprawności, że są głosy mocne i mające pewne poparcie, że była to w istocie ostatni moment na podniesienie kwestii reparacyjnych. Bo właśnie wskazuje się na to, że ten traktat miał wymiar ostatecznego. I jeżeli te kwestie, które nie zostały tym traktatem uregulowane, są zamykane. Takie głosy również się co do tego pojawiają i faktycznie że z uwagi na ten końcowy charakter tego traktatu, ten traktat zamyka jakby całą II wojnę światową i zamyka wszystkie rozliczenia z nim związane.
No i chyba taka linia jest kanclerza Scholza, tak? że właśnie ten traktat zamyka te sprawy. Jakie w takim razie możliwości prawne ma Polska? No bo Czy to, że tam pada to sformułowanie, że on zamyka wszystkie sprawy będące konsekwencją II wojny światowej, czy to przesądza sprawę reparacji, czy my możemy ubiegać się o te reparacje, korzystając z jakichś innych aktów prawnych?
Ja oczywiście podnoszę i to też w innych wypowiedziach i także tutaj w ramach cytowanej przez pana redaktora analizy, że nasze roszczenia są słuszne. One mają podstawę prawną, chociażby w artykule 3 konwencji z 1907 roku o wojnie lądowej i pamiętajmy, że wiele z działań niemieckich było naruszeniem prawa międzynarodowego, na przykład zniszczenie Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego wprost naruszało regulamin Haski z 1907 roku. I w tym wypadku te podstawy są. Roszczenie też jest słuszne, jeżeli mówimy o moralności, tak jak pan redaktor następnie wspomniał, nie ma tu wątpliwości, ale oczywiście niestety tak też trzeba powiedzieć, że nie każde słuszne roszczenie jest egzekwowalne. My faktycznie mamy tutaj w tej sprawie z takim konglomeratem, można by powiedzieć, pewnych okoliczności, bo zrzeczenie się z 1953 roku, oczywiście jest spora dyskusja na ten temat, to należałoby oceniać tak naprawdę nie tyle w kontekście naszego prawa wewnętrznego, co bardziej oceniając to poprzez orzecznictwo międzynarodowe i posługując się tutaj tak zwanymi właśnie jednostronnymi aktami państwa jako źródłem prawa międzynarodowego, czy było publiczne, czy też nie. Idealnie o tych kwestiach powinien rozstrzygnąć Trybunał Międzynarodowy. Ale droga do tego Trybunału jest dość daleka, a właściwie rzecz biorąc można by powiedzieć, że jest jeszcze bardziej trudniejsza niż samo zagadnienie. Bo w prawie międzynarodowym nie ma czegoś takiego, że możemy państwa pod przymusem zaciągnąć do sądu międzynarodowego. Państwa muszą się na to zgodzić. Niemcy i Polska. Ja to oświadczenie kanclerza Scholza również widzę w takim świetle, że Niemcy nie zgodzą się na jakąkolwiek postępowanie, na uznanie jurysdykcji jakiegokolwiek trybunału, który mógłby się zająć sprawą reparacji i ewentualnie te kwestie ostatecznie rozstrzygnąć. Bo oczywiście to, co ja prezentuję, jest jedną z wielu interpretacji. Tak jak mówię, z perspektywy prawnej to nasze roszczenie jest obarczone pewnymi trudnościami, do tego się nie ucieknie, bo nie uciekniemy, nie zerwiemy całkowicie z dziedzictwem PRL-u w kontekście prawa międzynarodowego, bo oczywiście na gruncie historii, polityki wiemy, czym był PRL, ale w świetle prawa międzynarodowego byliśmy tym samym bytem, jesteśmy ciągle tym samym bytem. Najlepszy przykład, długi kierkowskie, płaciliśmy je w III Rzeczpospolitej, czyli uznawaliśmy, że te prawa i obowiązki PRL-u nas obowiązują. Szereg konwencji zawarł PRL, jest członkiem organizacji międzynarodowych i my na przykład członkostwo w organizacjach międzynarodowych kontynuujemy. Więc od tych problemów nie uciekniemy, można by powiedzieć. Dalej, no jeszcze jest ta kwestia potwierdzenia tego życzenia się. 2004 rok to też jest w pewnym sensie problem, bo faktycznie potwierdzając w 2004 roku to życzenie się reparacji, rząd polski zamknął, wydaje mi się, taką jedną z ostatnich dróg, czyli podniesienie tej nadzwyczajnej zmiany okoliczności, jaka miała miejsce w 1989 roku w wyniku przemiany ustrojowej. Ale tak jak mówię, to oczywiście nie oznacza, że sprawa jest per se sama w sobie zamknięta, bo tak jak ja uważam, są kroki dyplomatyczne, są możliwości negocjacyjne i jak najbardziej uważam, że ta sprawa powinna być w ten sposób prezentowana. I wydaje mi się, że pod tym kątem raport i cały można by powiedzieć, szum medialny, jaki spowodował raport, bo tak naprawdę wydaje mi się, że wiele osób nie zdawało sobie sprawy ze straty, jakie Polska poniosła, ale też z tych powojennych skutków związanych z załamaną demografią, związanych z zatrzymaniem rozwoju państwa, że być może w takim ujęciu światowym, można by powiedzieć, ten raport wzruszy sumienia, bo to jest moim zdaniem jedna z najważniejszych rzeczy, która może spowodować, że strona niemiecka podejmie mimo wszystko rozmowy na temat tych reparacji. Bo tak jak mówię, reparacje to nie tylko musi być przelew na konto. To może być upamiętnienie ofiar, polskich ofiar niemieckich zbrodni, bo nie każdy Niemiec na przykład wie, co się stało na Woli w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku. Nie każdy Niemiec zna bombardowanie Wielunia i tak dalej. To jest jedna rzecz. Dwa, też taki mam swój postulat. Na przykład rozmawiajmy na temat pomocy wojskowej ze strony Niemiec. Potrzebujemy tej pomocy. Możemy stać się, zbroimy się, mamy poważne zagrożenie naszego bezpieczeństwa. I być może tutaj te rozmowy mogłyby... Po prostu ja proponuję pójście też tą drogą alternatywą, drogą dyplomacji, nie tylko patrzeć na to twarde prawo, bo tak jak mówię, pod kątem takiego stricte prawa międzynarodowego, możemy mieć tu w pewnym sensie pewne przeszkody, których nie pokonamy, których kolokwialnie mówiąc nie odkręcimy i z pewnym dziedzictwem, z którym nie możemy zerwać niestety, ale możemy poruszyć sumienia.
No właśnie, bo ja oglądałem też chyba dzisiaj taki program w Punkt Telewizji Republika i tam też padały takie przykłady, na przykład Izraela, czy teraz tej Namibii też, o której się dużo mówi, że tam nie ma podstaw prawnych te reparacje, które Niemcy płacą, właśnie one zostały pod wpływem presji, czy tam ich interesów, jeśli chodzi o Izrael, to ich interesów też międzynarodowych. W Polsce jest duża dyskusja, tak jak pan doktor mówi o tych prawnych aspektach, o tych wydarzeniach 53, 90, teraz 2004, jakie tam te akty prawne, ale czy właśnie ta presja międzynarodowa nie jest kluczowa, no bo te sądami to może trwać latami, a jak będzie odpowiednia presja, to rzeczywiście Niemcy będą przyciśnięte, nie chcę powiedzieć będą musiały, bo może tak nie będzie, tak, ale... Myślę, czy to nie jest tak, że ta presja międzynarodowa, presja jakaś społeczna, dyplomatyczna nie jest w tej sprawie ważniejsza niż konkretne te akty i analizy?
Tak jest, ja się w pełni z tym zgadzam. Oczywiście ta droga dyplomatyczna, ta droga właśnie rokowań, ta droga, to już wspomniałem, trochę się powtarzam, poruszenia sumień, jest tą drogą, którą można zawsze pożądać, podążać niezależnie od przesłanek prawnych. Tak jak mówię, tak jak pan redaktor też wspomniał, sądy międzynarodowe, oczywiście idealnie by było, żeby tą sprawę rozstrzygnął sąd międzynarodowy, ale nawet droga do jurysdykcji tego sądu międzynarodowego jest bardzo utrudniona i Niemcy mogą się na to nie zgodzić. Ale my możemy oczywiście działać na polu światowym. Pamiętajmy, że nie jesteśmy jedynym państwem, które zostało pokrzywdzone w wyniku II wojny światowej. Są państwa, których też, pomimo zawieranych różnego, oczywiście sytuacja każdych z państw jest różna, ale przecież okupowana nie była tylko Polska, były państwa bałkańskie, była Grecja. Tam również jest takie poczucie krzywdy. Przecież pamiętajmy, że kiedy był kryzys w Grecji, ten kryzys finansowy, Grecja również zwróciła uwagę, że tak naprawdę w stosunku Niemiec może wystąpić z reparacjami za okres też wyjątkowo krwawej okupacji niemieckiej w Grecji. W wyniku inwazji na to państwo w 1941 roku. Też jest kontekst Dalekiego Wschodu. Zwróćmy uwagę, że są państwa pokrzywdzone okupacją i agresją japońską. Chiny, Korea Południowa na przykład. Rok temu Korea Południowa, jeden z sądów Korei Południowej zezwolił na zajęcie majątku firmy Mitsubishi na potrzeby kompensacji indywidualnych. Wskazując też, że są w tych społeczeństwach pewne poczucia tych win nierozliczonych. I tak samo jak pan redaktor wspomniał o Namibii. Namibia to właśnie jest ciekawy przypadek. Ja zawsze podaję studentom na wykładzie, że to jest takie pierwsze ludobójstwo XX wieku na ludach Kerero i Hama, które tak naprawdę miało miejsce jeszcze przed, wiele, wiele lat przed przyjęciem konwencji o karaniu i zapobieganiu zbrodni ludobójstwa. I ciekawa jest w ogóle nota, ówczesny minister spraw zagranicznych MSZ Niemiec Heiko Maas stwierdził, określił tak, że w warunkach współczesnych byłoby to ludobójstwo, w sensie takim uzasadniając w pewnym sensie właśnie tą wypłatę, natomiast no wtedy jeszcze pojęcia ludobójstwa jako takiego w prawie międzynarodowym nie miało, nie było, no bo to jest początek XX wieku, a konwencja to jest połowa XX wieku, to już jest po II wojnie światowej. Niemniej jednak, że tutaj Niemcy decydują się wypłacić nie tyle reparacji, bo tak jak mówię, Niemcy są bardzo konsekwentni w tej swojej polityce. Oni nie nazwali tego reparacjami, tylko pomocą rozwojową. Oczywiście mając w pamięci również ewentualne roszczenia polskie, ale to nie oznacza, że oczywiście każdy wie generalnie rzecz biorąc, o co chodzi. I wydaje mi się, że presja międzynarodowa ma tu sens, wskazywanie, tak jak mówię, my też w mojej ocenie nie musimy się ograniczyć do wskazywania, że to ma być przelew na konto. To mogą być wielowymiarowe działania niemieckie, które mają na celu też upamiętnienie po prostu historii. Pamięć o historii to pamięć o naruszeniach prawa międzynarodowego, co ja jako prawnik w szczególności na to zwracam uwagę, żeby pamiętać o zbrodniach, bo no, z niepamięci mogą się stworzyć kolejne niestety tego typu sytuacje. Ta warstwa edukacyjna też jest ważna, a może też się pojawi bardzo konkretne działania, które byłyby też symboliczne i też by miały odpowiedni konglomerat finansowy w tej mierze. Tak więc droga prawna może być wyboista, może być wręcz zamknięta, nie da się tego ukryć, nie można, że tak powiem, no przejść obok tych argumentów w pewnym zakresie obojętnie, ale zawsze pozostaje droga rozmów, droga prezentowania tych roszczeń jako słusznych, abstrahując od tego, czy one są egzekwowalne, czy też nie, bo tak jak mówiłem, jest duża szansa na przyjęcie, że nie są egzekwowalne, że to orzeczenie było skuteczne, czy traktat 2+4 faktycznie zamykał te wszystkie materie, ale to nie oznacza, że ta sprawa jest zamknięta.
Porozmawiajmy troszkę właśnie o tej presji dyplomatycznej, bo jeśli chodzi o akty prawne, no to tu widać jeszcze nawet z polskiej strony długi czas, tak? Bo ta nota dyplomatyczna jeszcze nie wpłynęła. Na razie mamy raport, teraz ma być właśnie pokazanie tych aspektów prawnych, tłumaczenie na niemiecki. To jeszcze będzie trwało. Cezary Kłosowicz, do ciebie pytanie. Jak ty oceniasz to, co się wydarzyło? No bo my w naszej telewizji wielokrotnie wskazywaliśmy, że ten PiS mówi o tych reparacjach, nic nie robi za bardzo. Teraz no w końcu w mojej ocenie jakiś tam ruch zrobił, jakiś sukces jest, skoro nawet kanclerz Scholz musi się tłumaczyć, zaczyna już się tłumaczyć, no to znaczy, że gdzieś jednak ta presja ma sens. Pan doktor powiedział o tym, że raport trochę ruszył te sumienia, że poseł Mularczyk też mówił o Twitterze nawet, o trendach, że pierwszy, drugi dzień września, no to ten hashtag Reparation from Poland, czy po polsku reparacje gdzieś tam rządził na Twitterze. Jak oceniasz to, co PiS robi właśnie na tym początku września? Kaczyński zapowiada, że będzie szereg wystąpień, sympozjów na terenie Niemiec, konferencji na temat raportu, że będzie tłumaczony na niemiecki. Nawet się do Izraela odwołał, że gdyby z Izraelem jakaś kooperacja była, stary pomysł jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd, no to oni są otwarci. Jak oceniasz to, co PiS teraz na początku września zrobił?
Tak umiarkowanie optymistycznie się nawet do tego odnoszę. W naszej ankiecie w czwartek widzowie ocenili, 80% widzów stwierdziło, że nie uzyskamy tych reparacji od Niemiec, tylko 20% było przeciwnego zdania. Ja tak umiarkowanie myślę, że coś się może uda uzyskać, może nawet zapisu, chociaż ten początkowy taki, powiedzmy, hura optymizm po tym ogłoszeniu tego raportu i tu bardzo deklaracjach stanowczych, no to potem jak się okazało, że ten raport nie jest nawet przetłumaczony na niemiecki jeszcze, no to troszeczkę mógł przygasnąć, bo teraz Jarosław Kaczyński w sobotę w Nowym Targu powiedział, no, że będziemy teraz tłumaczyć właśnie i jest potrzebny bardzo precyzyjny przekład, no oczywiście bardzo dobrze i to chwilę potrwa, a dopiero później będzie wystosowana nota. Nie wiem jaką chwilę, no ale to jest kilkaset stron. No, gdybym, ja bym jakoś rozumiał, że to w trakcie jakoś...
Mówi, że to już będzie gotowe, już jest gotowe, zaraz pokażemy ten wycinek, a no, minął rok, tak?
Tak, minął rok, dopiero jest gotowe po polsku, więc tłumaczenie też pewnie jeszcze potrwa, więc tu te działania są takie, no, niby coś mówimy, ale nie wiem, czy coś zrobią, natomiast faktycznie pojawiło się i to takie zaproszenie, powiedzmy, Izraela do współpracy, no może nie zaproszenie, tylko bardziej, że powiedzenie, że jesteśmy otwarci na współpracę, zaproszenia tak oficjalnie też jeszcze nie. Z kolei Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, też mówił w polskim radiu, że jak przedstawili ten raport tam u siebie w tej swojej grupie europejscy konserwatyści reformatorzy, no to tam też wzbudził duże emocje i na przykład greccy europosłowie czy też chętnie się do tego chcą przyłączyć i jakąś rezolucję na przykład zaproponować, także jest jakaś tam, może też włoscy, bo Włosi też o reparacje się tam jakieś
Włosi
do Niemiec próbują
jakoś
ubiegać.
Jakoś z tego, co na historii uczyli, to jakoś Włosi byli
No, jednak też, nie wiem, może też mogą też Niemcy do nazistów wystąpić, to różne są układy, ale w każdym razie jest jakieś pole do współpracy międzynarodowej. Dobrze by było, żeby PiS to wykorzystał, skoro już tę sprawę rozpoczął. Nawet opozycja deklaruje współpracę i tu cała i Lewica i Koalicja Obywatelska. Myślę, że to tylko na zasadzie, że wspieramy, bo wiemy, że i tak wam nic nie wyjdzie, ale jak już tak deklarują, to można by to wykorzystać. Ale czy PiS to zrobi? Po tym, jakie te ruchy są powolne, to nie spodziewałbym się, że to będzie szybko, ale może coś tam przynajmniej uzyska właśnie jakieś upamiętnienie. Na pewno dużo się o tym mówiło i wielu ludzi na całym świecie i w Europie i w Ameryce trochę dowiedziało się, czy dowiaduje się teraz o tym, jak to faktycznie wyglądało.
Przypomnijmy teraz fragment naszej rozmowy z zeszłego roku z posłem Arkadiuszem Mularczykiem i wracamy już za chwilę.
Jesteśmy cały czas na etapie finalizacji raportu o stratach wojennych. Trzeba podkreślić, że raport ten jest ukończony, natomiast kluczowe jest tu decyzje polityczne, które musi podjąć kierownictwo państwa polskiego, ażeby wybrać właściwy czas, moment i miejsce podniesienia w relacjach polsko-niemieckich tej problematyki.
Panie pośle, powiedział pan, że we władzach naszego państwa jest ta chęć uzyskania reparacji, ale z mojej perspektywy wygląda to tak, że Prawo i Sprawiedliwość porusza, podgrzewa temat reparacji wojennych przed wyborami, potem przez całą kadencję jednak niestety jest o tej sprawie cicho, aż do następnych wyborów.
Chcę zapewnić, że to nie jest temat, który jest jakby tematem, który będziemy podnosić tylko od czasu do czasu, a nie będziemy go w konsekwencji realizować, ponieważ ten temat jest. On dotyczy fundamentalnych relacji polsko-niemieckich i niezależnie od tego, czy jaki jest rząd, taki czy inny, on jakby będzie w relacjach polsko-niemieckich. Ale chcę podkreślić, że ten temat będzie podniesiony i jestem przekonany, że doczekamy się wypłaty tych świadczeń w takiej czy innej przyszłości.
Właśnie, panie doktorze, jak pan ocenia, tak ogólnie powiedział pan, że ten raport powiedzmy robi dobrą robotę, tak kolokwialnie, także wzruszył sumienia. Ocenia pan to, co robi państwo polskie? Długo się mówiło, że PiS przez te 5-6 lat rządów gdzieś tam podgrzewa tylko ten temat reparacji. Teraz wygląda na to, że jakieś konkretne kroki w końcu zostały podjęte. Jak pan to ocenia? Czy to jest gdzieś tam tylko gra polityczna, czy rzeczywiście Polska zaczyna coś w tej sprawie reparacji robić, jakieś rzeczy, które mają szansę powodzenia?
Oczywiście ja mogę się bardziej wypowiedzieć tylko w kontekście zagadnień prawnych, tutaj nie komentując w żaden sposób bieżącej polityki. Wydaje mi się, że to poruszenie sumień, to zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na naszą taką szczególną sytuację. My wnieśliśmy bardzo wiele do zwycięstwa nad państwami osi. Ponieśliśmy ogromne straty, a po II wojnie światowej byliśmy praktycznie właściwie jednym z najbardziej przegranych państw. Musimy zwrócić uwagę, że pomimo, że te argumenty prawne, i to muszę powiedzieć właśnie z takiej akademickiej przyzwoitości, jednak układają się w pewną całość, którą trudno Polsce będzie zakwestionować, to jednakże musimy zwrócić uwagę społeczności na tą naszą szczególną sytuację, że tego zaspokojenia właściwie nie było, że odbudowaliśmy kraj tylko i wyłącznie naszym wysiłkiem, wielka część naszego PKB została zainwestowana w odbudowę kraju po wojnie. I w pewnym sensie ta sprawiedliwość, a właściwie można by powiedzieć to poczucie takiej niesprawiedliwości dziejowej, które jednakże się wydarzyło. Dobrze, że ten raport powstał, bo wydaje mi się, że będzie on zawsze narzędziem i czy będą te rządy, czy następne, czy w przyszłości dla przyszłych pokoleń, bo to jest na pewno narzędzie pamięci. I tak jak mówię, na rozmowy zawsze jest czas, na rozmowy o ważnych rzeczach, o słusznych, podkreślanie właśnie tego słusznościowego aspektu, abstrahując od tych zagadnień twardych, prawnych, tak, takich stricte technicznych, prawniczych, zawsze jest miejsce. Więc jak właśnie tutaj w studiu państwo wspomnieli o chociażby działalności tak europosłów greckich, to jest właśnie ten kierunek, szukanie sojuszników, zwrócenie uwagi, że my nie jesteśmy jedynym państwem, gdzie druga wojna światowa jest nierozliczona i działając wspólnie, na przykład idealnie w ramach ONZ-u może nawet doprowadzić do przyjęcia rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która wzywałaby dawne państwa nieprzyjacielskie do wypłaty reparacji za czasy II wojny światowej, no byłoby dużym wydarzeniem politycznym bez wątpienia. Więc myślę, że to jest dobry kierunek.
Panie doktorze, to na koniec zapytam. Opozycja, część opozycji, tak, bo tutaj doktor Cezary Kłosowicz mówił, że oni są za, no ale część mówi, że teraz należałoby zwrócić się o reparacje w stronę Rosji, że teraz jest wojna z Rosją, no to Niemców na razie nie ruszajmy. No oczywiste jest też, myślę, dla każdego Polaka, że Polsce należą się i reparacje od Niemiec, i od Rosji, bo taka jest historia i tutaj z tym dyskusji nie ma. Jak wygląda ta sprawa potencjalnego uzyskania z punktu widzenia prawnego reparacji dla Polski ze strony Rosji?
A to jest ciekawy temat, bo tutaj faktycznie, jeżeli byśmy nawet poszli tą drogą tego twardego prawa międzynarodowego, to faktycznie w układach poczdamskich znajdziemy ku temu odpowiednią podstawę, bo w układach poczdamskich, zgodnie z ustaleniami Wielkiej Trójki, reparacje polskie miały być transferowane przez ZSRR. Oczywiście mało tego, ZSRR mogło, można by powiedzieć, pobierać te reparacje tylko z obszarów niemieckich znajdujących się pod okupacją sowiecką. A wiemy z układów poczdamskich, że tak zwane ziemie odzyskane zostały wyłączone spod sowieckiej strefy okupacyjnej, ale wiemy z historii, że Sowieci, wkraczając na Dolny Śląsk, na Pomorze, na Warmii i Mazury, rozmontowywali na przykład wyposażenie fabryk i po prostu grabili, mówiąc wprost, te tereny z tych najcenniejszych elementów, które później mogłyby być przydatne tak w gospodarczym funkcjonowaniu państwa polskiego. Z tego obowiązku, jak wiemy, tego twardego zobowiązania, Sowieci, Rosjanie się nigdy nie wywiązali i jak najbardziej tutaj kwestia jest otwarta, bo oczywiście pamiętajmy, że współczesna Rosja to kontynuator ZSRR, czyli niejako ona odpowiada za zobowiązania, które powstały w okresie Związku Radzieckiego. Oczywiście geopolityka sprawia, że trudno sobie w tym momencie wyobrazić, że no Rosja, która no doskonale wiemy, jak wygląda sytuacja, która w tym momencie dokonuje agresji na Ukrainę, jest państwem, które no, trudno oczekiwać, żeby przestrzegało prawa międzynarodowego. To trudno też no, w pewnym sensie oczekiwać, że tak no, po prostu patrząc realistycznie, że roszczenia z historii będą uwzględniane, kiedy Rosja no, jest generalnie na bakier z prawem międzynarodowym dzisiaj. Ale jak najbardziej to jest temat, który jest, można by powiedzieć, nawet tak bardzo twardo prawniczo, całkowicie otwarty i którym tu Polska miałaby bardzo przekonujący argument.
Miejmy nadzieję, że tak się wydarzy. Może na razie Polska wychodzi z tego założenia jeden krok w danym momencie, nie dwóch wrogów naraz. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Był z nami dr Mateusz Piątkowski, prawnik z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych z Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie za dzisiejszą analizę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.
Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Mam głosy od was, od naszych widzów. Czytając je, nie widzę wielkiego entuzjazmu. Tutaj na przykład Frank Martin Kaczyński to taki drugi Korwin, dużo gada, nic nie robi. I jeszcze raz ten sam autor, już raz tłumaczyli Morawieckiemu przemówienie w Monachium, grają na czas, kiełbasa wyborcza, raport smoleński nic nie pomógł, tu będzie tak samo. Mariusz Borucki, chcę się mylić, ale oceniając to, jak do tej pory nie rząd PiS wszystko ogłasza sukcesem, jednak sobie z tym nie radzi, a później propaganda wmawia, że to wszystko wina Tuska. To podsumowując, będziemy mieli podręcznikowy przykład, jak reparacji nie odzyskać.
Tak, to może być główny cel tego, żeby pokazywać, no, że jak tu Tusk wróci albo jakaś inna opozycja, no to zamkną te reparacje, a my tu będziemy odzyskiwać, czyli PiS. Także to na pewno jest potrzebne w kampanii wyborczej. Ale no mówię tak delikatnie, jakoś jestem optymistą, choć może bezpodstawnym, że coś się może uzyskać jednak uda, jeśli nie, nie będzie to nazwane reparacjami, no ale jakieś tam korzyści może się na tej podstawie wyciągnie.
Pytanie, co
przynajmniej
zrobił,
polityczne.
W programie, jak mówiliście, że powstanie więcej tych ławek za 100 tysięcy, to nie wiem, czy to będzie zysk. Jak tam dzisiaj widziałem jakieś ze sklejki, to głównie jest tam robione z drewna, to no, długo to nie pociągnie.
Byłoby gdzie siedzieć, a będzie paru do posadzenia.
Myślałem,
prawda, tam jest taki słaby łańcuch.
Jednak siedzieć na tych ławeczkach.
Nie, ten pomysł pana doktora, żeby tu na przykład dostawy broni, bardzo, bardzo, bardzo fajny. Zresztą powiązany z tym naszym, bo mówiliśmy właśnie, żeby za te pieniądze, tylko akurat z Izraela, żeby
Polska
broń na przykład kupować.
Polska idzie teraz bardziej w Daleki Wschód, Korea, trochę no, Ameryka.
Bo Niemcy to nawet jak mówią, że dają, to i tak nie dają.
No Niemcy Czechom, tam chyba Czechom czy Węgrom.
No w końcu tak. W końcu tak z wielką łaską coś tam im mają dać, czy przekazać.
Czyli jesteś, mówisz, umiarkowanym optymistą.
No nie sądzę, że Kaczyński wyciągnie 6 bilionów, czy nawet bilion.
No biliardów ale... teraz się mówi.
Biliardów.
To za chwilę właśnie.
To by było więcej. To by była właśnie, dopiero
jest,
suma.
Ale to też, bo wiesz, bo oni tu przeliczają, że to jest 6 bilionów, tak, 220 miliardów, 609 milionów złotych, no i przeliczają to z kolei na dolary, a ten kurs teraz jest trochę słaby, to mogliby trochę odczekać z tym przeliczeniem na dolary.
Szczególnie, że Niemcy to pewnie w euro bardziej.
To też słabo.
Ale też słabo.
Też słabo, to też trzeba poczekać, jak będzie mniejsza inflacja, no ale to tak szybko może się nie uda, to może ten kurs będzie lepszy.
NBP ma plan, żeby w odpowiednim momencie
wystartować, tak.
Albo przeliczą po kursie może jakiś tam jeszcze z końca II wojny. Czy z początku.
Okej, no to jeśli mowa o tych biliardach.
Myślę, że na pewno korzyści, przynajmniej polityczne, międzynarodowe, można by tutaj uzyskać. No czy PiS to zrobi, to no zobaczymy.
Zobaczymy, no ale jak teraz czas na trochę humoru naszej telewizji. W RMF-ie nowa prowadząca chyba, bo to jest pierwszy raz jej zadebiutowała.
Debiut.
Kazimiera Szczuka, no głośnym echem się odbiło to jej wystąpienie. Zobaczmy właśnie o tych biliardach, jak jest pani przygotowana do tematu reparacji.
Jeżeli ktoś dzisiaj chce twierdzić, że Związek Radziecki działał w imieniu Polski, to
no
znaczy,
nie,
że znaczy, nie mówię,
ja
że,
rozumiem,
że to robi
ale,
pani, ale są takie głosy w debacie. Związek Radziecki
no,
był
zrzekliśmy
okupantem.
Się niejako pod presją nie. okupanta, ale zrzekliśmy się
ale
reparacji.
Co to znaczy, że się zrzekliśmy?
To znaczy, że się zrzekliśmy.
Kiedy się zrzekliśmy? W jakiej formie?
No w takiej formie, że się zrzekliśmy po prostu
nie,
pisemnie.
Nie, pani redaktor, to jest no, bardzo ciekawe.
Jeżeli chce pan bardzo dokładne wiadomości.
No, chciałbym bardzo szczegółowo, znaczy, dlatego bardzo precyzyjnie, bo to jest bardzo ważne. Rzeczywiście takie tezy się pojawiają w debacie publicznej,
ale
tutaj w czwartek
na tym miejscu... W 52 roku, ale to zdaje się, że ja prowadzę tę rozmowę, a nie pan i chciałabym, żeby pan teraz przestał mówić. Chodzi o to, że można powiedzieć, że Związek Radziecki skrzywdził nas bardzo i moglibyśmy się do niego zwracać o odszkodowanie, a przynajmniej o ten nieszczęsny wrak Tupolewa. Dlaczego on nie
Pani
wrócił
redaktor,
do Polski?
Po pierwsze, nie w 52, a w 53 roku było...
No to pomyłka, ale chcę, żeby
jeżeli,
pan się rozwijał
pani
teraz.
Będzie,
może pan
jeżeli
przestać,
pani będzie mi przerywać, nie będzie mi dawać skończyć
będę,
nawet jednego zdania,
ale ja nie
to ta
chcę, żeby pan kończył.
Nie
ja nie
ma
chcę.
Większego sensu.
Ja wiem, ale ja nie chcę,
pani
żeby
pytanie,
pan...
Co, jeżeli się zrzekliśmy. I to jest nieprawda. Powiedziała
dobrze,
pani nieprawdę.
Dobrze,
nasi słuchacze zasługują na to, żeby to sprostować. To nie jest nieścisłość, to jest nieprawda.
Bardzo proszę, żeby pan przestał mówić. Dobrze? Może pan przestać mówić
proszę,
na moją
redaktor,
prośbę?
Proszę, panie redaktor, natomiast to, dobra. Że pani się nie podobają moje odpowiedzi, to nie znaczy,
nie,
że
po prostu,
może pani,
nie,
może pani
po
oczekiwać
prostu,
cały czas inny.
Owszem,
taka
nie
jest
podobają
moja odpowiedź.
Mi się, ja rozumiem, ale chce pan bardzo długo mówić, a ja chcę, żeby pan mówił krótko
ja
i rzeczowo.
Ja chciałbym skończyć jedno zdanie.
Doczepił się pan do niuansu. Nie, nie skończy pan
nie
tego
do
zdania. Dobrze, nie do niuansu. Proszę mi powiedzieć, czy... Ta sprawa reparacji, które mamy odzyskać od Niemiec, to jest 6 biliardów, tak?
Biliardów?
Mhm.
Nie słyszałem takiego słowa w języku polskim, jak biliard.
Bilionów, bilion. Przepraszam, bilionów, bo to jest bilion, to jest właśnie...
Bilion to jest o 3 zera więcej niż miliard.
Milion milionów, tak?
Tysiąc miliardów.
Tysiąc
milion
miliardów.
Milionów.
No więc pomyliłem.
co tu mamy skomentować? No, w jakiej formie się zrzekliśmy? Takiej, żeśmy się zrzekli, nie wiem, czy to do nas...
Na piśmie jeszcze, chociaż na piśmie. Widać, że pani Szczuka była po prostu nieprzygotowana, mam nadzieję. No bo takich wywiadów mielibyśmy słuchać się. Dziennikarz mówi, chciałbym, ale aby pan przestał mówić.
O rozgłos,
i żeby pan przestał, to jest wywiad z panem, ale żeby pan nie mówił.
Nagle wszyscy mówią o tym wywiadzie, to był wiceminister MSZ Paweł Jabłoński.
Tak, ale nie wiem, czy będą z tego powodu słuchać więcej RMF-u.
Tak jak Marcin Najman, wiesz. No, nie słynie z dobrych walk, ale słynie.
Widać, że pani Kazimiera Szczuka po prostu nie była przygotowana. Słyszała coś o tym zrzeknięciu, ale nie wiedziała dokładnie. I to jeszcze by nawet nie był wielka rzecz, gdyby się nie upierała przy tym, tylko po prostu gościa zapytała o to, czy pozwoliła mu mówić to, co chce powiedzieć. No, ale ona miała swoją jakąś linię, która miała być wypowiedziana, no i jak gość mówił co innego, no to niech pan przestanie mówić, no. Coś niebywałego w wywiadzie z kimś.
A to jest ciekawe też, właśnie, no bo zarówno ona, jak i ta, pamiętasz, taka pani Ogórek, one takie były obie z lewicy.
Magdalena, tak.
Tak, i teraz obie do mediów poszły, tylko jedna do PiSu, druga tu do RMF-u, tak atakuje tych PiSowców. Ta lewica jakoś tak kończy w mediach.
No jakoś wiedzą, z której strony chleb jest posmarowany, widać.
Podsumowując, możemy... Już nie będziemy nowych tematów chyba dzisiaj.
Ale telewizja i Spod Prądu, widzicie, jest inna. U nas można długo mówić, każdy gość może wyczerpująco odpowiedzieć na każde pytanie. Nawet jak się z nim nie zgadzamy, to potem ktoś wyczerpująco go ewentualnie skrytykuje.
Ale tam na przykład takich matematycznych dyskusji tam nie było.
No właśnie tu też pan minister troszkę...
O tych biliardach nie wiedział.
No bo biliard istnieje, ale mógł nie słyszeć, bo takich sum złotych raczej się nie używa, bo to już tysiąc bilionów.
Też mamy swoje jednostki czasu, ale to kiedy indziej.
Może kiedy.
Takich dyskusji na razie nie będziemy przeprowadzać. Podsumowując sprawę reparacji, jak ty oceniasz to, co, jeszcze może na koniec, co mówi opozycja, że teraz nie jest czas na konflikt z Niemcami, na poruszanie tych kwestii, powinniśmy mówić o reparacjach do Rosji, czy na razie...
Jest bardzo dobry czas na konflikt z Niemcami, bo Niemcy akurat wspierają Rosję, z którą jest wojna. Także no dlaczego... Zresztą no, kiedy jest dobry czas?
Zawsze będzie jakiś pretekst do czekania.
Tak, myślę, że tu jest akurat szczególnie teraz międzynarodowa opinia właśnie może tym bardziej poprzeć, no bo zobaczyła, jacy Niemcy są teraz naprawdę, czy politycy przynajmniej niemieccy, jak wspierają, czy biznes niemiecki, jak wspiera Putina. I tutaj jest szansa na może uzyskanie czegoś więcej niż gdyby to parę lat temu, kiedy no to wszyscy niby w dobrych stosunkach z Niemcami, wszystko fajnie i nagle reparacje. Także no, jeśli Jarosław Kaczyński na to czekał, no to powiedzmy, że gratuluję, chociaż wątpię.
No czekamy na tą notę dyplomatyczną, no ale no wydaje się, że coś w tej sprawie ruszyło, tylko pytanie, czy oni chcą uzyskać, czy po prostu już w polityce wewnętrznej polskiej jest tak źle i wiedzą, że zima będzie ciężka i zimna.
No pewnie tak, że pewnie już, niestety tak.
Że już teraz aczkolwiek. Już tak wytaczają najcięższe działa.
Pewnie tak. No zobaczymy, jak z tym tłumaczeniem pójdzie, no ale skoro ono nie było równolegle robione, chyba że było, tylko jeszcze tam dokańczają.
Bo to będzie tłumaczenie i potem jeszcze sprawdzenie.
Niemiecki. Mówi, chociaż Niemcy, oczywiście Niemcom przekazali już ten raport, tylko rozumiem, że po polsku. Tam 3 dni temu. Ale no to Niemcy pewnie się tam zapoznają, jakoś se tam przetłumaczą, żeby będą wiedzieć, o co chodzi, no ale oficjalnie nic się nie wydarzy, dopóki nie będzie tego tłumaczenia, tak przynajmniej mówi Jarosław Kaczyński, bo z raportem smoleńskim też tam tu mamy taki, powiedzmy, precedens, no różne rzeczy się działy, trzeba najpierw miał być, potem trzeba było coś tam dokończyć, potem nie można było podpisać, bo pandemia, też tłumaczenie też jakoś nie było, ma być, nie wiem, czy ma być nawet, także no w efekcie nic się tak naprawdę nie stało. No ale gdyby faktycznie to chodziło tylko, żeby dokończyć to tłumaczenie i tak niedługo, no to może na przykład 12 września na rocznicę tego właśnie traktatu 2+4 by można...
Nie, to tydzień został niecały.
To może na 14 listopada na rocznicę traktatu granicznego z Niemcami, to też w 1990 roku. No bo widzę, że jakieś dat szukają, no bo czekali na 1 września, to tu no, nie wiem.
Zobaczymy, no oby.
A co do Rosji, no to oczywiście też jak najbardziej. Tu pan doktor mówił o tym, że to Związek Sowiecki miał nam wypłacać te od Niemiec reparacje jakby i tam były różne tam wymiany, a my tu niby nam coś dawali, a my im za to węgiel, także w rzeczywistości płaciliśmy za to, tu przychodziły na przykład 6 milionów dzieł marksistowskich autorów, zdaje się, książek, także tam, no, ale druga sprawa, no to by były może już nie reparacje, tylko jak, no bo reparacje, no to tak z definicji to jest bardziej przegrany powinien płacić, no ale już nie mówiąc o nazwach, no to jakieś rekompensaty, odszkodowania za te szkody, które Związek Sowiecki bezpośrednio tutaj wyrządził, Sowieci, za te morderstwa, ludobójstwa, można to nazwać, kradzieże, rabunki, gwałty i tak dalej, to oddzielna sprawa.
Zobaczymy, jak to będzie szło. Na razie idzie jak po grudzie. Ja też zresztą w tej rozmowie z posłem Mularczykiem poruszałem ten temat, no z kolei jakichś polskich sojuszników, tak? No bo wydawałoby się, że w ostatnich latach no mieliśmy mocniejsze karty, bo mieliśmy prezydenta Trumpa, z którym żyliśmy dosyć dobrze. Teraz z Bidenem, no nie wiem, czy on jest jakimś wielkim przyjacielem obecnego rządu czy Polski, raczej nic o tym nie wiemy na ten temat. No z Izraelem tośmy się pokłócili jakiś czas temu już.
Teraz jakoś, tak? Trochę teraz jakoś tam godzimy. No jakby tu był wspólny interes, to może byśmy się pogodzili.
Także na razie tych sojuszników...
Coś Jarosław Kaczyński sugerował. No Zbigniew Kuźmiuk mówi jeszcze o Grecji, o Włoszech.
No to na razie to nie są jakieś za duże dźwignie na Niemcy, no ale zobaczymy. No z kolei z Wielką Brytanią, ale tam teraz też są jakieś zmiany. PiS chyba liczy, mówiąc o tych konferencjach, że tak...
No, Wielka Brytania mogłaby się Stany Zjednoczone tak jako tak zwana Wielka Czwórka, tak?
Chyba, że tak się Niemcy poczują się bardziej, tak? I zapłacą, ale nie wiem, czy to tak się poczują.
Poczuć, no.
Czy raczej to musiał być jakiś silniejszy nacisk, żeby...
Nie nastawiałbym się na ławkę w każdym ogrodzie.
Poczucia, no. No na ławkę, na to jak pieniądze. Se zrobisz, to no tak. Nie, ale to chyba, że taką, wiesz, tam... Z marketu, nie ze 100
tysięcy. A chyba, że taka prywatnie, ta zaś po 600 zł. Ale to nie wiem, czy dla każdego wystarczy z tego, co PiS uzyska.
No, zobaczymy. No, na razie coś w tej sprawie się dzieje już teraz. No, nie możemy mówić i cieszymy się z tego, że PiS tylko na ten temat mówi, no bo gdzieś ten Scholz musi się tłumaczyć, to znaczy, że sprawa jakoś tam powoli rusza. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście dalej będzie tak ruszać.
Dociera do świadomości, ale...
Tak. No nie, no już się pojawia w temacie, oni się muszą tłumaczyć, no to jest jakiś tam plus. No,
no jakiś plus.
Normalnie pierwszy etap to jest zamilczanie, tak? No teraz jak już mówi, no to przeszliśmy plus. Jakiś ten pierwszy etap. Przechodzimy do ogłoszeń. Mamy najpierw dla naszej Polonii ogłoszenie. Pierwsza grupa misyjna z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie jest już w Ameryce. Druga grupa przyjedzie w październiku. Zachęcamy do kontaktu szczególnie osoby z okolic Chicago, Nowego Jorku, Florydy oraz z Kanady, z Toronto i Montrealu. Mamy nadzieję, że będzie okazja spotkać się z wami na żywo w niedzielę po spotkaniu. Widzieliście już pierwsze materiały ze Stanów. Możecie pisać te osoby właśnie z tej części Polonii. Zachęcamy, żebyście się kontaktowali na kontakt@itzprotprat.pl. Teraz zaprosimy was na godzinę 18:00. Zapraszamy na ostatnią spowiedź Ali. To jest silniejsze niż narkotyk. Pokażmy teraz trailer tego programu.
Pochłaniał mnie nauk, czyli palenie marihuany. To mnie do tego stopnia pochłaniało, że ja już czasami jakieś tam plany sobie układając, myślałam sobie, hej, gdzie ty chcesz iść? Przecież nie potrafisz przestać palić tego, a marzysz o rozwijaniu siebie i tak dalej. Widziałam, że jeśli nie zwalczę tego nałogu, nie pójdę dalej. Jezus działa silniej niż narkotyk i to jest działanie trwałe, właśnie nie takie chwilowe, takie jak daje samo zażywanie narkotyków. Dla mnie najważniejszą obietnicą jest to, że znajdę się z Nim po śmierci w niebie. Aha. I że tam będzie najlepsza wspólna imprezka.
Zapraszamy o 18:00, ostatnia spowiedź Alicji. Tam dowiecie się więcej, a z naszych ogłoszeń na naszym kanale jest już dostępny sierpniowy newsletter. Zachęcamy do obejrzenia skrótu tego, co się działo w środowisku Idź Pod Prąd w ubiegłym miesiącu na naszym kanale, oczywiście na YouTubie. Po programie zapraszamy Was na pomyśl dziś pastora Chojeckiego, jak utracić część nagrody w niebie, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, ofensywa armii francuskiej na zagłębiu Sarry z 1939 roku. Bardzo mało znane i mało znaczące wydarzenia, jak się niestety okazało. A na koniec oczywiście przypominamy o kontakcie telefonicznym. Możecie dzwonić na numer 536 813 435. Porozmawia z Wami Michał Fałek. Zachęcamy do kontaktu i także do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj zobaczyliście, pokazuje, że u nas jest ciut wyższy poziom niż tam w RMF-ie z panią Szczuką. Także zachęcamy jeszcze raz do wsparcia. idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam możecie znaleźć konkrety, jak nas wesprzeć. Możliwy jest tradycyjny przelew. Możecie to zrobić też PayPalem, DotPayem, także za pomocą Blika. Jesteśmy także na Patronite. Przypominamy o naszym comiesięcznym challenge'u, czyli 1000 osób, które wspiera telewizję Idź Pod Prąd. W sierpniu się udało, we wrześniu zobaczymy. Pewnie będzie znowu gorący finisz, także jeżeli chcecie nam go oszczędzić, to prosimy o wsparcie już wcześniej, a my się będziemy z Państwem żegnać. Ze mną był redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia o godzinie 18:00.
W niedzielę na kazaniu mówiłem o tym, jak to, co robimy tu na ziemi, przekłada się na wieczność. Jakie równanie łączy nasze czyny tu na ziemi z tym, co będzie w wieczności. Koncentrowałem się głównie na ludziach już zbawionych, czyli tych, którzy przyjęli od Jezusa przebaczenie wszystkich swoich grzechów. Apostoł Paweł w 3 rozdziale 1 listu do Koryntian opisuje to jako założenie fundamentu, nie? Czyli przyjście do Chrystusa po zbawienie, nowe narodzenie, to jest ten fundament. Tego już się nie da ruszyć, to już jest raz na zawsze postawione. Tego już nie spali ten ogień sądu, o którym ten tekst mówi, ale teraz każdy z nas na tym buduje. Jeden ze srebra, złota i drogich kamieni, to w uproszczeniu to jest realizowanie woli Boga, czyli posłuszeństwo Biblii, posłuszeństwo Jego Słowu, a inni tam robią to nieporządnie, byle jak, i to jest opisane jako budowanie z takich pospolitych rzeczy typu słoma, drewno, jakieś siano, śmiecie i tak dalej. No i kiedy Bóg na koniec to sprawdzi, podda próbie ognia, no to to wszystko, co nie było zgodne z Jego wolą, co mu się nie podobało, to zniknie, nie dostaniemy za to żadnej nagrody, a ci, którzy to, co było budowane w posłuszeństwie Jego Słowu, za to dostaniemy zapłatę, nagrodę. Ale apostoł Jan w 2 swoim liście, zobaczcie, 8 werset, dodaje jeszcze nową myśl. Tam Paweł pokazuje, postępowałeś dobrze, dostajesz nagrodę. Postępowałeś źle, to znika, poniesiesz szkodę, nie będzie z tego żadnego pożytku. A Jan mówi tak, miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Czyli możemy robić jeszcze w życiu coś, co nie tylko, że będzie jakimś tam śmieciem i nic z tego nie będzie, ale może popsuć coś, co wcześniej dobrześmy zrobili. I teraz pytanie, czym to jest? No kontekst zarówno wersetu 7 i 9 pokazuje, że jest to pójście za fałszywymi naukami. Albo sami sobie wymyślimy głupoty i będziemy odchodzić od Słowa Bożego, albo pójdziemy za innymi fałszywymi nauczycielami odciągającymi nas od Słowa Bożego. To powoduje, że nawet to, nad czym wcześniej pracowali, może zostać umniejszone.
Września 1939 roku oddziały francuskiej 3. Armii przekroczyły granicę francusko-niemiecką w zagłębiu Sary i ruszyły w głąb Niemiec. W 2 dni później dołączyła do 3. również francuska 4. Armia. Francuzi dość łatwo pokonali niemieckie oddziały graniczne. Potem ich marsz hamowały głównie niemieckie pola minowe. Niemcy użyli bardzo skutecznych min szrapnelowych, które wyskakiwały na wysokość pasa i dopiero na tej wysokości rozrywały się, rażąc odłamkami. W wielu miejscach Niemcy pozostawili też napisy po francusku, zapewniające, że nie zaczną do Francuzów pierwsi strzelać. Łącznie w tej ofensywie Francuzi użyli około 40 dywizji, co stanowiło ponad połowę wszystkich, które w tym momencie zmobilizowali. Niemcy dysponowali 22 dywizjami, z czego tylko 13 było pełnowartościowych. W ciągu 7 dni Francuzi zajęli około 20 miejscowości w Niemczech, które zostały wcześniej ewakuowane, i dotarli na przedpola niemieckiej linii Siegfrieda. W Polsce już 10 września dziennikarze ogłosili, że linia Siegfrieda została przełamana, ale informacja ta miała tylko podnieść naród na duchu i nie miała nic wspólnego z prawdą. Francuzi tylko zajęli pozycje umożliwiające użycie artylerii przeciwko linii Siegfrieda. Jednak już 12 września w Abbeville została podjęta decyzja o wstrzymaniu wszelkich działań ofensywnych. 14 września nawet ten powolny ruch Francuzów na wschód ustał. Alianci tłumaczyli swoją decyzję tym, że już po tygodniu walk front w Polsce został przełamany. W związku z tym ich ofensywa nie mogła już sojusznika uratować.